Bracia i siostry, umiłowani, zgromadzeni tu na ziemi amerykańskiej, w duchowej stolicy Polonii, gdzie Maria doznaje chwały i prowadzi nas wszystkich do Syna, Zbawiciela świata, Mesjasza. Zgromadzeni także na całym świecie, a szczególnie w ojczyźnie naszej, przez posługę ewangelizacyjną zespołu Radia Maria i Telewizji Trwam. Zgromadzeni u źródła, to znaczy przy słowie Ewangelii i przy znaku najświętszym zbawiającym Jezusowej ofiary Eucharystii. Bracia i siostry, umiłowani, pielgrzymujemy w ten sposób z całym narodem, pielgrzymujemy tworząc szkołę modlitwy, tak jak szkoła ta przygotowywała przez pokolenia synów i córki naszego narodu i troszczyła się o właściwą sprawność każdej kobiety i każdego mężczyzny, każdego powołanego na ojca i na matkę, każdego powołanego do kapłaństwa i do życia zakonnego. Szkoła modlitwy. Stąd też pielgrzymowanie wypełnione jest w swoim programie przede wszystkim modlitwą. A program ten w tym roku w sposób szczególny dla łączności z całym narodem uwrażliwiony i uporządkowany przez program duszpasterski skupia się na naszej powinności, powinności świadka. Bądźmy świadkami. Świadkami miłości, miłości, którą Bóg nam w serce wszczepił i która należy się wszystkim wymiarom naszego życia. Jest to szczególny rok. Rok wielkiej łaski. Rok beatyfikacji księdza Jerzego Popiełuszki, błogosławiony Jerzy, kapłan męczennik. Ta pielgrzymka, którą dzisiaj przeżywamy, ma jeszcze i taki wymiar spotkania z błogosławionym męczennikiem, iż został on uroczyście zaproszony i wniesiony w znaku relikwii. Przywędrował z Warszawy ojciec Bartłomiej, troszczył się o jego obecność tu na tej pielgrzymce. Uroczyście został wniesiony przez zespół modlitewny, zespół Fides et Ratio. To zgromadzenie i ten bardzo aktywny program, który troszczy się o to, ażeby budowa świątyni opatrzności w Warszawie, Narodowego Sanktuarium dla Polski, rytmicznie posuwała się do przodu. To właśnie w takiej uszczegółowionej scenerii z obecnością przedstawicieli nauki Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego, a zwłaszcza wieloletniego rektora tegoż Uniwersytetu księdza profesora Romana Bartnickiego, który koncelebruje z nami. W takim uszczegółowieniu możemy się cieszyć obecnością błogosławionego kapłana i męczennika. Rok wielkiej łaski, ale równocześnie jest to rok doświadczenia, bo przecież Smoleńsk, bo przecież powódź, bo przecież cały szereg różnych trudnych pytań, które między innymi dzisiaj stawia sobie wielu, wielu Polaków, gdy dobiega do końca w ojczyźnie głosowanie. Coraz trudniej nam, Polakom, zorientować się w zamieszaniu współczesnych, rozmaitych, propagandowych pomysłów. Coraz trudniej. Więc tym bardziej wracamy do szkoły modlitwy, tym bardziej wracamy do wielkich przewodników, wracamy dzisiaj w sposób szczególny do przewodnictwa błogosławionego kapłana męczennika księdza Jerzego Popiełuszki. Wiele, wiele poważnych przed nami zadań. A towarzyszy nam atmosfera przed chwilą przeczytanego Słowa Bożego. 14 niedziela w ciągu roku i Słowo Boże. Dwa wielkie obrazy. Z jednej strony matczyna czułość, to prorok Izajasz przybliża nam tę pedagogikę serca i pedagogikę niezwykle troskliwego, detalicznego zajęcia się każdym, kto karmi się piersią matczyną i kogo matka prowadzi na kolanach, sadza i prowadzi aż do dojrzałej samodzielności. Wspaniały tekst proroka Izajasza z 66 rozdziału. Jeszcze raz wrócimy do niego dzisiaj w czasie tej medytacji. Ale jest równocześnie drugi obraz, to jest obraz posłania apostołów, rozesłania uczniów, tych, co poza 12 apostołami poszli na rozkaz i na szczegółowe polecenie Chrystusa, aby głosić naukę o Królestwie Bożym. Entuzjazm, ale też i realizm przygotowania tych pracowników. Realizm, bo są robotnikami żniwa, na które czeka wielu, a jest robotników za mało. Żniwo trzeba obsłużyć. Potrzeby są wielkie. I ta właśnie podstawowa reguła powinna rządzić wszystkimi zabiegami, również zatroskania społecznego. Zadbać o to, by byli robotnicy. Skąd będą powołania szczególne, jeżeli rodzina nie będzie miała dzieci. I już się zaczyna jeden z tych najbardziej trudnych wątków naszej medytacji. Ale równocześnie pracownicy ci ze żniwa muszą wiedzieć, że idą jak owce między wilki. Muszą wiedzieć, że idą bez broni, bez zapasów. Jedynym umocnieniem i zabezpieczeniem ich misji, również przed wilkami, jest to, że zostali posłani przez Boga i że On zatroszczy się, by spotkali odpowiedni wymiar ludzkiej życzliwości, by mogli poradzić wyznaczonemu im zadaniu. Boże posłanie i ludzka życzliwość. Jakże pięknie ilustruje właśnie atmosfera wszystkich spotkań, które możemy przeżywać w sanktuariach, chociażby to dzisiejsze i na pewno wielokrotnie w ciągu roku tu w amerykańskiej Częstochowie, w duchowej stolicy Polonii przeżywają ojcowie Biali, ojcowie Paulini. Z jednej strony mamy świadomość misji Boga wyznaczonej nam, a z drugiej strony tyle serdecznej odpowiedzi ze strony uczestników ze strony tych, którzy przyszli do szkoły modlitwy. Przeżywają na co dzień ten współpracujący wątek, tę regułę współpracy przeżywają na co dzień ojcowie redemptoryści, gdy posługują przez ewangelizacyjne radio i telewizję i wszystkie inne ośrodki. Ile tam życzliwości, o tym jeszcze wspomnimy na koniec. W takiej atmosferze przyglądamy się jednemu z wyznaczonych do pracy na żniwie. Bezbronny, przegrany, męczennik, wrzucony do odmętów Wisły, by pamięć o nim przepadła. Skromny, chorowity, młody kapłan. A równocześnie przy jego nazwisku, przy jego imieniu, w najbardziej prosty sposób możemy dopisać: nie ma większej miłości nad tę, gdy życie oddaje za przyjaciół swoich. Mocarz miłości, zwycięzca zawierzenia Bogu. Mówią o księdzu Jerzym, iż jest kapelanem Solidarności. I tak chyba zostanie ten przymiotnik, to określenie ze względów historycznych. A przecież trzeba tu myśleć o Solidarności i tej z 80 roku, i tej, która potem przeżywała najrozmaitsze momenty i zakręty, i do dzisiaj szuka swojej tożsamości. Ale przede wszystkim trzeba myśleć o tej Solidarności, która nas wszystkich łączy, niezależnie od tego, co robiliśmy w sierpniu 1980 roku i czy byliśmy w ogóle już wtedy pośród synów i córek na tej ziemi żywi i aktywni. To jest kapelan każdego człowieka, który solidarnie trwa przy Bogu. I tak byśmy chcieli dzisiaj spojrzeć na postać błogosławionego Jerzego jako na przewodnika solidarności z Bogiem. Tak go też chciał widzieć Ojciec Święty Jan Paweł II wtedy, kiedy w kolejnych apelach ukazywał nam postać księdza Jerzego. Dwa dni po pogrzebie, podczas audiencji generalnej, mówi do Polaków: niech Pan Bóg za pośrednictwem Pani Jasnogórskiej i naszych świętych patronów opiekuje się umiłowaną ojczyzną naszą. Niech przyjmie ofiarę życia tego kapłana, którego śmierć, mało powiedzieć tragiczna, poruszyła ludzi nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Ta śmierć jest świadectwem. Modlę się o to, aby z tej śmierci wyrosło dobro, tak jak z krzyża zmartwychwstanie. Niech ta śmierć będzie źródłem nowego życia. 6 lat później Ojciec Święty znów wraca do postaci męczennika. Niech przemawia do nas świadectwo tego kapłana, które się nie przedawnia, które jest ważne nie tylko wczoraj, ale także dzisiaj. Może dzisiaj bardziej. Niech przemawia do nas jego wiara. A w 10. rocznicę śmierci męczeńskiej księdza Jerzego Ojciec Święty posyła telegram do księdza prymasa kardynała Józefa Glempa. Dzisiaj mija 10 lat od męczeńskiej śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. Stoję w duchu nad jego grobem i łączę się w modlitwie z wszystkimi uczestnikami tej rocznicy. Ten kapłan męczennik pozostanie na zawsze w pamięci naszego narodu jako nieustraszony obrońca prawdy, sprawiedliwości, wolności i godności człowieka. W jednym ze swych kazań powiedział: aby pozostać człowiekiem wolnym duchowo, trzeba żyć w prawdzie. Jesteśmy powołani do prawdy, jesteśmy powołani do świadczenia o prawdzie swoim życiem. Świadczyć o prawdzie. Zatrzymamy się na chwilę umiłowani nad trzema przestrzeniami, gdzie ksiądz Jerzy w sposób szczególny zaprasza nas, byśmy świadczyli o prawdzie. Najpierw w moim życiu osobistym, potem w rodzinie i w życiu społecznym. Prawda w moim życiu osobistym. Prawda solidarności z Bogiem. Co to znaczy? To znaczy przyznać Bogu Jemu należne prawo. On jest autorem wszystkich moich czynów. On mnie we wszystkich wymiarach uformował i zaprogramował. Odkryć Boga w swoim życiowym powołaniu. Być wiernym, prawdziwym w stosunku do tych Bożych postanowień. Można by powiedzieć, że wtedy, kiedy młody Jerzy ze swojej wsi biegł kilka kilometrów do Suchowoli codziennie na mszę świętą, to wtedy był niesiony siłą tej atmosfery, która w jego domu panowała. Nadzwyczajna reakcja na atmosferę religijną domu, ale w pewnym wymiarze reakcja typowa dla wrażliwych ludzi. Ale przecież przeszedł również próbę sprzeciwu. W wojsku nie tylko próbowano zdjąć różaniec z jego ręki, na której nosił ten skrótowy dziesiątek. Często widzimy takie najprostsze wsparcie w modlitwie. Dziesiątek różańca jako obrączka na ręku. Próbowano zdjąć. Próbowano zakazać wspólnej modlitwy, głośnej modlitwy. Próbowano zakazać apelu, który organizował u siebie. Niezliczone naciski, udręki, areszty, poniewieranie. Był wierny. Był wierny tej prawdzie, iż Bóg jest pomysłodawcą naszego życia i Boga trzeba słuchać. Dzisiaj, najdrożsi, jesteśmy łamani, można by powiedzieć, mniej boleśnie, ale za to bardziej skutecznie. Metody są wyrafinowane. Nikt nie zrywa nam medalika z naszej szyi, tylko sami go zdejmujemy. Zwłaszcza, gdy zaczynamy pojawiać się na miejscach publicznych. Opinia środowiska. Zwłaszcza opinia takich środowisk, które myślą o sobie, że są z tej wyższej klasy społeczeństw. Nawet nie obejrzeliśmy się, jak teoria nadczłowieka, pogardzana i potępiona zbrodnicza teoria, wróciła do nas w zupełnie innym wydaniu. To są te elitarne środowiska. A reszta? To my, moherowe berety. I nikt nie każe uczestnikowi zaproszonemu do tych klubów elitarnych ściągać medalika, udawać, że nie wie, co to jest Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty i nie umie się przeżegnać. Nikt nie każe. Sam ściągnie na progu, zanim zostanie zaproszony na wielkie salony. Sam siebie sponiewiera. A jeszcze gorzej, jeżeli nie tylko zewnętrzne zachowanie, ale nasze sumienie poddaje się takiemu nękaniu i maltretowaniu, iż zaczynamy jakieś dziwne dyskusje. Mówimy o prywatności sumienia. O tym, że ja w sumieniu to mam jakieś uładzone patrzenie na życie. Prywatność sumienia. Co więcej, na tą prywatność sumienia, powołując się, próbuję łączyć to, co dobre, z tym, co złe. Próbuję łączyć manifestowanie w dogodnych chwilach katolicyzmu i za chwilę podpisywanie wyroków na niewinne istoty ludzkie, wyroków aborcyjnych i innych. I tu jest dopiero ogromna odpowiedzialność za prawdę w naszym życiu. Sumienie jest głosem Boga w nas. Bóg jest punktem odniesienia. Nie dziennikarz, nie tak zwany ekspert, który będzie ustawiał dla mnie normę dobra i zła. Sumienie ma być prawe, to znaczy Boże. Tak, naprawione sumienie służy wszystkim. Tak, poprawnie uformowane sumienie jest najbardziej twórcze i pożyteczne. Popatrzmy, najdrożsi, jak na tym deprawowaniu sumienia ogromne szkody ponosi nasze życie społeczne, do którego za chwilę przejdziemy. Bo wybranie kogoś na urząd zawsze było sterowane właśnie poszukiwaniem człowieka z sumieniem. Na urząd, począwszy od sołtysa, od wójta, wybierano i wybiera się człowieka odpowiedzialnego, uczciwego. I on swoją uczciwość, wewnętrzną prawość wnosi przez urząd w życie społeczne, ekonomiczne i tak dalej. Taka jest reguła Boża. Takiej reguły uczył nas błogosławiony Jerzy. A jakie są dzisiaj zwyczaje? Trzeba poszukać kogoś, kto albo jest uwikłany i mamy na niego tak zwane te słynne haki, wtedy możemy go puścić. Niech awansuje, bo i tak w każdej chwili musi słuchać. Albo, jeżeli przedostanie się do naszego grona człowiek uczciwy, to się w języku salonów mówi, trzeba go wykolegować. Bierzemy go wszyscy w obróbkę, oczywiście per ty, klepanie po ramieniu, a między kolesiami nie ma sumienia, tylko jest interes partii, grupy. I w ten sposób nawet uczciwe, dobrze uformowane osoby tracą w momencie wejścia w rejon służb społecznych. nie ma wtedy dobra, które płynie z serca, jest wykonywanie programu, który jest narzucony z zewnątrz. Bardzo niebezpieczna obróbka, autorytetów moralnych, tak się potem nazywają ci pokrzywieni, połamani, pozbawieni sumienia, wracają na publiczne miejsca pod tytułem autorytety moralne. I to jest największa bieda. To jest największa bieda i największa szkoda, jaką ponosi współczesny świat. Prawda w moim życiu. Prawda w życiu rodzinnym. Ojciec Święty odezwał się kiedyś bezpośrednio do Marianny, matki księdza Popiełuszki. Matko, dałaś nam wielkiego syna. Było to w czasie trzeciej pielgrzymki Ojca Świętego, gdy długo modlił się przy grobie księdza Jerzego. Matko, dałaś nam wielkiego syna. Największa inwestycja, jaką może człowiek dzięki rodzinie wnieść do życia społecznego. Wielkiego syna. Muszę powiedzieć, że z ogromną czcią w dniu beatyfikacji ucałowałem rękę mamy błogosławionego. I tak sobie pomyślałem. Wspaniała uroczystość, wiele przeżyłeś. Ale największą łaską było to, że mogłeś się spotkać z matką błogosławionego i oddać szacunek, hołd tej, która z taką prostotą wyjaśniła tuż przed beatyfikacją, słuchałem tego wyjaśnienia dzięki telewizji Trump, wyjaśniła regułę macierzyńskiego serca. Jak przeżyła moment śmierci syna? Prosto. Pan Bóg go powołał, ja matka go dałam Bogu, a to Boża sprawa, w jaki sposób on ten dar, to moje dziecko, angażuje do głoszenia Królestwa Bożego. Jak ktoś jest matką kapłana, musi się nastawić na to, że kapłan idzie ku Golgocie. Sprawuje Golgotę i zmartwychwstanie. I tu jest źródło wielkiego pokoju tejże matki, matki męczennika. Tak pięknie sprawy rodziny rozpowiada, począwszy od tekstów Pisma Świętego, przez całe wieki Kościół Boży, aż do największego od strony rozmiarów i tematyki nauczania, jakim było nauczanie, jest nauczanie Jana Pawła II, obecnie kontynuowane przez papieża Benedykta XVI. I tu za chwilę z powrotem musimy wrócić do proroka Izajasza. A dlaczego? Otóż służyć prawdzie w rodzinie, to znaczy pokazywać Boży rodowód tego związania, tego budowania, które się nazywa komunią osób, miejscem świętym, uświęcającym, wspólnota życia i miłości i tyle tytułów jeszcze. I to jest naszym programem. Program ten musimy w sposób szczególny podkreślać w tej chwili, ponieważ właśnie owe salony, do których jeszcze raz wrócimy przy problematyce społecznej, owe salony próbują zamiast Pana Boga wprowadzić tak zwane prawo. W czasie, kiedy przeżywaliśmy żałobę narodową, ciężkie dni i wiele wspólnych dyskusji, a także osobistych przemyśleń po tragedii smoleńskiej w tym czasie, po cichu, można by powiedzieć, tylnymi drzwiami przy zamkniętej kurtynie i zgaszonych światłach, wprowadzono i natychmiast podpisano ustawę, która pięknie brzmi: przeciw przemocy w rodzinie. Najdrożsi, ja bym w tej chwili najchętniej temu, który podpisywał tę ustawę, jeszcze raz przeczytał proroka Izajasza, 66 rozdział. Kim jest matka? I trzeba cały wysiłek włożyć, żeby w sercu matki i w sercu ojca był wystarczający zapas miłości dla budowania i rozwoju każdego młodego człowieka. Nie sołtys, nie zespół, który będzie podsłuchiwał pod drzwiami, nie sędzia, który będzie wyrywał matce dziecko siłą, nie prawo tak pokrętnie wprowadzone, ale Bóg zabezpieczył możliwość rozwoju dziecka. Nie tylko dziecko trzeba ratować. Prawo trzeba ratować, żeby było życiodajne, a nie wnosiło podejrzeń i nienawiści w środowiska sąsiedzkie. Prawo trzeba ratować, by miało resztki logiki i resztki uczciwości. Pióra prezydenckie, które podpisują, trzeba dać w ręce ludzi sumienia. A nauka? Nauka pomaga rodzinie, bo prowadzi bardzo wnikliwe i badania, i obserwacje, i szuka pomocy. Ale jeśli to jest uczciwa nauka, właśnie w samolocie przeczytałem w Newsweeku na dzisiaj, to znaczy na 4 dzień lipca, artykuł pana, który jest zatytułowany historykiem i doktorem. I mówi tam tenże pan, że gdyby politycy, ci, którzy proponują tradycyjne rodziny, znali staropolskie obyczaje, to by im włosy na głowie stanęły. Żeby swoją tezę przeciw tradycyjnym rodzinom poprzeć, cytuję dwa czy trzy wypadki z życia elit, z życia na niektórych dworach polskiej magnaterii. Panie doktorze, piszą o tobie, że jesteś historykiem. No to bądźże ty naukowcem. To znaczy, prowadź badania zgodnie z regułą nauki. Sam mówisz, że te rody, które ty przedstawiasz jako przykład bardzo nędznej atmosfery moralnej, że to były elity, które wyzwoliły się spod wpływu Kościoła na skutek reformacji i że to były bardzo zamknięte środowiska. Takich przykładów do dzisiaj można by poszukać wiele. Wyzwolone środowiska twórców różnych opinii, seriali filmowych, polityków. Do dzisiaj człowiek wyzwolony spod przewodnictwa Boga niszczy siebie i niszczy rodzinę. Czemu ty nie powiesz, skoro jesteś historykiem, o wielkiej, milionowej rzeszy rodzin, o tych, którzy wychowali bohaterów narodowych, którzy wychowali odważnych żołnierzy, którzy wychowali mądrych naukowców, którzy stanęli na czele odradzającego się narodu i w XVII, i w XVIII, i w XIX wieku. Czemu jako naukowiec nie jesteś uczciwy? I oczywiście Newsweek jest czytanym, poczytnym periodykiem. I ktoś przeczyta o atmosferze u Radziwiłłów i powie, nie, to tylko tak jak u Radziwiłłów trzeba. Popatrzmy, najdrożsi, jak łatwo wykorzystać nawet naukę, żeby bałamucić i prowadzić błąd. Potrzebna nam jest wielka szkoła. Wielka szkoła tradycji, to znaczy prawdy. Co to jest tradycja? Przekazywanie prawdy. Potrzebna nam jest szkoła tych przepięknych audycji, które słyszymy w różnych radiach katolickich, a przewodzi temu Radio Maria. Ile tam każdego wtorku mądrych dla małżonków pouczeń, ile postaci wydobywa się z niepamięci. A chociażby tu, w Polonii, ja z ogromnym szacunkiem chodzę po cmentarzu, tutaj, z tego sanktuarium i myślę sobie, tam, na tym cmentarzu doznają szacunku ci, których nauka, polityka i prawo sponiewierało. Szukali miejsca dla siebie, wyrzucono ich z ojczyzny przez wojnę, nie przyjęto przez komunizm, nie było miejsca godnego. Znaleźli tutaj, znaleźli oni ich nazwiska i ich rody właściwy wymiar. I tu trzeba zaangażować historyków. Niech się uczą, skoro mają tytuły doktorów. Trzeci temat, ale będzie jeszcze potem dopowiedzenie. Mam nadzieję, że klimatyzacja pozwala na takie dłuższe przemówienie. Trzeci temat. Prawda w życiu publicznym. O jaką prawdę w życiu publicznym powinniśmy się dobijać? Zilustruję to za chwilę wypowiedziami o księdzu Jerzym i jego tekstem. Ale zanim do tej ilustracji dojdę, chciałbym, najdrożsi siostry i bracia, żebyście zwrócili uwagę na pewną bardzo czytelną prawidłowość. Świat próbuje się uformować według dwóch reguł. Jest reguła Ewangelii. Ewangelia to znaczy godność każdego człowieka. To jest człowiek, dziecko Boże, człowiek odkupiony, człowiek niezależnie od jego stanu materialnego, nawet stanu świadomości, od poczęcia do śmierci osoba. I tak bogaty człowiek tworzy społeczeństwo. Ewangelia to jest budowanie człowieczeństwa, budowanie społeczeństwa. Najpierw rozwój każdej osoby, a potem tworzenie właściwych odniesień, właściwych relacji. To jest od chrztu świętego pierwszego z czasów apostolskich do dzisiaj stała reguła budowania życia społecznego. A na czym budują te nowoczesne pomysły na życie społeczne? To są filozofie różne, ale one mają jedną zasadniczą regułę. Posługują się tym samym prawidłem. Walka tworzy postęp. Walka. Wobec tego trzeba zniszczyć przeciwnika, żeby samemu stanąć na odpowiednim poziomie. Walka jest metodą. I dlatego też wyprodukowano różne pomysły, ażeby wszczynać między ludźmi momenty konfliktów. Oczywiście najbardziej pod tym względem płodny jest marksizm. Walka przeciwieństw. I właśnie, czytamy opinię o księdzu Jerzym. W tym skromnym, serdecznym człowieku mieszka wielki duch, który przemawia przezeń, ilekroć staje jako kapłan przed ołtarzem. W słowach, które do nas kieruje, zawarta jest odpowiedź na najtrudniejsze problemy moralne naszych czasów. Jak walczyć ze złem i zarazem ustrzec się od nienawiści względem tych, którzy są jego nosicielami. Zło dobrem zwyciężać. Oczywiście to kosztuje. Oczywiście ta metoda może kończyć się w nurtach Wisły, ale nie tam jest koniec życiorysu. Przede wszystkim ta metoda doprowadziła błogosławionego Jerzego przed tron Ojca Niebieskiego, a w wymiarze społecznym przed na ołtarz beatyfikacji, przed całe społeczeństwo. Bądźmy mądrzy, wybierając metodę rozwiązywania spraw społecznych. Mówi inny obserwator, ksiądz Jerzy dawał nam nadzieję, mówił o miłości, mówił o męstwie, prawdzie, solidarności, o zwyciężaniu zła dobrem. Z tych mszy świętych wychodziłam wewnętrznie uspokojona. Dzięki słowom księdza przezwyciężałam w sobie niechęć do tych, którzy wyrządzili tak wiele krzywd narodowi. On miał tę charyzmę, sprawiał, iż ludzie potrafili pozytywnie ustosunkować się nawet do swoich wrogów. Inna autorka mówi, nie wiem, jak on to robił, ale naprawdę wyzwalałam się z negatywnych uczuć do tych, którzy nas krzywdzili na co dzień. To jest pedagogika. To jest pedagogika świętego. Był dziwnie skromny. Potrafił zawsze, ile razy przemawiał do ludzi, budzić wielki entuzjazm. Był człowiekiem, który mówił prawdę i który nie bał się mówić prawdy, przestrzegał, że jednego należy się obawiać, zdrady Chrystusa za kilka srebrników jałowego pokoju. To jest pedagogika społeczna księdza Jerzego. I o tej pedagogice powiedział publicznie prymas Polski, kardynał Józef Glemb, gdy sprawował mszę świętą pogrzebową. Odpuszczamy zabójcom księdza popiełuszki. Nie mamy do nikogo nienawiści, a jedynie prosimy, aby Bóg przyjął niewinne ofiary przemocy, aby przyjął czystość naszego serca ku takiej sprawiedliwości, która oczyści społeczeństwo z wszelkiego bezprawia w umiłowanej ojczyźnie. To jest cel tej ofiary. Oczyścić społeczeństwo z filozofii walki, z bezbożnych pomysłów najrozmaitszych salonów, które uważają, że trzeba wyniszczyć wszystko, co Boże i wtedy będzie błogi pokój wśród tych, którzy opanowali ostatecznie glob ziemski. Czy oczyściliśmy to społeczeństwo? Czy oczyściliśmy? Najdrożsi, trochę trzeba skrócić. Patrzę na zegar. Tylko dwa jeszcze krótkie do powiedzenia. Najpierw ostrzeżenie, iż realizm patrzenia na świat i na naszą polską rzeczywistość mówi nam, iż nie oczyściliśmy, że trzeba wołać błogosławiony Jerzy, ojczyzna, to wielkie zadanie, w której Ty nas poprowadzisz drogą tej Bożej filozofii, jaką z domu rodzinnego wyniosłeś, swoim sumieniem strzegłeś i ojczyźnie oddałeś. Dlaczego nie odczyściliśmy? Popatrzmy, wtedy, kiedy wszyscy przeżywali ból i zatroskanie, kiedy stało się kilkanaście godzin w kolejce, aby oddać hołd ofiarom katastrofy smoleńskiej, to te wspominane już elity i autorytety pisały o odrazie do polskiego tłumu. Polski tłum ich zadziwił i zniechęcał. I gdy setki i tysiące gromadziły się w Warszawie i Krakowie, aby uczestniczyć w uroczystościach, to też autorytety pisały o demonach patriotyzmu, o absurdalnym zachowaniu stadnym, o zbiorowej histerii. A jeden z często ukazywanych autorytetów posunął się aż do bluźnierstwa. I szacunek do człowieka, który tragicznie zginął, nazwał nekrofilią. To jest dramat już nie chrześcijaństwa, ale humanistycznej kultury. Do tego stopnia zapędzili się ci nasi bracia, że nawet zrezygnowali z tej ogłady, ogólnej ogłady ludzkiej, nie mówiąc o wrażliwości chrześcijanina. I dlatego musimy pójść drogą księdza Jerzego. Jest zadanie do wykonania. Nie możemy zrezygnować z tego przypisanego nam przez Boga zadania. Najpierw rola sanktuarium, w którym znaleźliśmy się. Już wspomniałem, jak reaguje na cmentarz. Już wspomniałem, jak reaguje na tytuł Duchowa Stolica Polonii. Radujemy się tym, iż została ta stolica wpisana w rejestr narodowych sanktuariów tu w Stanach Zjednoczonych. Biali ojcowie przynieśli charyzmat swojego założyciela, świętego Pawła Pustelnika, wypracowany pod opieką Matki Najświętszej Jasnogórskiej i tu prowadzą pedagogikę prawdy, tak bardzo potrzebnej. Wielka rola. A po drugie rola Radia Maria, telewizji Trwam, Ojców Redemptorystów. Trzeba by tu przytoczyć cały szereg tych wypowiedzi, które ostatnio Ojciec Święty Benedykt XVI z racji roku kapłańskiego skierował do nas. Trzeba by przypomnieć sobie te 3000 męczenników, nazwiska kapłanów, którzy polegli za wiarę w ostatniej wojnie i po wojnie. Ojcowie te wszystkie skarby gromadzą i czynią własnością, łatwo dostępną własnością w każdym domu. Katolicki głos w Twoim domu to jest głos prawdy, to jest wizyta Boga w Twoim domu. Błogosławiony Jerzy, kapłanie męczenników. Tu są Twoi bracia z Solidarności, ci z Twoich bezpośrednich duszpasterskich posługi i zatroskania. Tu są Twoi bracia z całej ojczyzny. Prowadź nas. Prowadź szkołą prawdy naszych sumień. Prowadź szkołą prawdy naszych rodzin. Prowadź szkołą prawdy naszego życia społecznego. Świat wybrał filozofię lęku, nieufności i walki. A my musimy mu pomóc, żeby się podniósł z tego błędnego, bardzo zbrodniczego procederu. On musi żyć nadzieją i miłością. My chcemy być świadkami miłości. Amen.